Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, час катехези. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слави.
Ну що ж, продовжуємо читати і коментувати книгу зібрання документів Другого Ватиканського собору. Отже, про що сьогодні мова?
Про єпископів.
Про єпископів.
Завдання єпископів.
Як колись пожартував в ефірі Радіо Марія Станіслав Широкарадюк, ми смотрящі. До речі, це майже буквальний переклад, хто такий єпископ, так?
Так, той, який старший, який
споглядає
і керує, можна так сказати. Бо завдання єпископа – то теж керувати, споглядати і спостерігати все речі, які са потрібні, аби коректувати, провадити.
Коригувати, провадити.
To jest duże ważliwe. Także zadania episkopa jest... I tych zadań jest dużo bahato, dostatecznie bahato. Bo my mamy pewien spogląd na episkopa trochę taki niepełny, możemy tak skazać. To muszą... Kiedy my zostyczajmy z episkopem? Jak są jakieś
uroczystości,
jakieś miropomazanie, jakieś tam wyświadczenia, jakaś tam wizytacja w parafii, przyjeżdża episkop, prawda? Daje swoją prysutność i pyszną ją чи дуже красивою літургією очолює і описує, допомагає там переживати, наприклад, парафіальне свято. Тому священники так дуже настоятелі, так дуже добре, так дуже хочуть, щоб на парафіальне свято, на так званому відпустці був якийсь там епіскоп. Найкраще ординарій, правда? Ale w tej momencie, jak gdyby podnosi to rangu. I też jest ważne dla tych, którzy uczestniczą w takim liturgii, w takim świecie, no bo daje tam taką możliwość głęboką przeżywać to święto більш урочисто, бо є чимсь відрізняється від нормальної, звичайної, обичної літургії. В Польщі, наприклад, пам'ятаю, що відпусти то були завжди великі свята, перед усім в таких сільських парафіях. Звісно, там на те відпусти рідко приїжджав епіскоп, тому що тих парафій є так багато в Польщі, що і 100 епіскопів не вистачило би на то, щоб обслужити всі парафіальні свята. Także zazwyczaj tym wydrzniaje się normalna, zwyczajna, obyczna niedzielna liturgia od takiej świadkowej parafialnej liturgii, świadkowej parafialnej liturgii, tym, że przyjeżdża na przykład jakiś tak zwany dekan. Dekan to jest taki świaśnienik, który jest naznaczony nie tyle uprawiaty, co jak gdyby koordynowaty i predawaty różne doruczenia episkopa dla nastajacieli w takiej strukturze, która nazywa się dekanat, gdzie jest tam zgromadzonych około 10 różnych parafii. I taki jest wybierany zazwyczaj w demokratycznych wyborach na jeden ze świaścieników, co zatwierdzuje potem episkop. I taki dekan також має за завдання бути на різних урочистостях на території своєго деканату. То значить на території тих парафій, котре сам під його якимсь там опікою, можна так сказати. І він теж свою присутністю надає урочистості такий більш такий достойний характер, можна так сказати. Я пам'ятаю такі відпусти. Зазвичай було дуже багато різних гостей, різних священників. До вівтаря приходило там десь 10 священників і більше. Так що тут завжди таке парафіальне свято, люди замічані, але також і для настоятеля то було теж свято, велике свято. І треба пам'ятати, що з таким парафіальним святом теж можна отримати так звану індульгенцію. Kto uczestniczy w tym parafialnym świecie, przede wszystkim, kiedy uczestniczy w tak zwanej głównej służbie, w polskiej mowie nazywa się to suma. Suma to jest taka jak gdyby służba, która jak gdyby obnimaje i zbieraje wsi modlitwy, wsi wdzięczności w jednej służbie. jak gdyby tak razem wse dodaję do siebie, żeby jak najbliż uroczysto, najbliż dostojno, najbliż radosno przeżywać te parafialne święto. Zazwyczaj parafialne święto związane jest z jakimś pokrowicielem danej parafii, jak na przykład mają Świętego Antonia. Na przykład to w tej moment na święto Świętego Antonia, jako to jest zapisane w kalendarzu, na wszystkie parafii, które mają takie nazwanie, przeżywają swoje parafialne święto. Także episkop ma za zadania takie parafialne święto, to, że koordynowaty, poriadkuwaty, w jakiś tam sposób kontrolowaty. Ale jeszcze samym głównym zadaniem episkopa, takie główne zadania episkopa, może one nie wynikają z, można skazać, z tej praktyki, którą my baczymy, bo jak ja już skazałem, episkopem zostyczajemy dużo rzadko i z różnych przyczyn, czy takich świadkowych. Pierwszym zadaniem episkopa jest episkopski obowiązek nawczania. I tego nawczania my czasami tutaj na Ukrainie doświadczujemy. Na przykład mamy rekolekcje, które dużo często na Radio Maria na przykład prowadzi episkop. On jak gdyby w ten sposób wypełniuje to swoją funkcję nawczania, którą jest mu nadana z rangi tego, że on jest episkopem. Radio Maria daje mu taką osobliwą możliwość. To w tym nawczaniu on może dotknąć nie tylko swoich parafian, ale w zachali wszystkich słuchaczy Radio Maria, które, jak my znamy, rozpowszechnia na całej Ukrainie. I nie tylko na Ukrainie, bo są też słuchacze, które, na przykład ja, jakby jest w Polsce, słuchają czasami Radio Maria, to słuchają, czy jest internet Radio Maria. I też jestem w tym wypadku słuchaczem Radio Maria. Także episkop, te zadania nawczania jest dużo ważliwe. I jak tu mówi dekret pro pastyrskie służenie episkopi, w pastyrskie służenie episkopi, zwrócić uwagę na jakie zatytułowany cej, to jest w tym dekrecie napisane, że wykonujący swój obowiązek nawczania, episkop ma zwieszczać ludziom Chrystowej Ewangelię siłą ducha, kliczący ich do wiry, albo utwierdzający ich w żywej wiry, co jest najpierwszym obowiązkiem episkopów. A niektóre episkopy nie wypełniają tego obowiązku w taki sposób prijamy. To jest najbliższy obowiązek episkopów, to jest nawczania. Nawczania, zwieszczanie ludziom Ewangelię Chrystowe. I niechaj wony wykładają im taństwo Chrysta w swojej pełnoty, tobto ti istyny nieznanych, nieznania jakich je nieznaniem Chrysta, a także to jest szlach, że był bożestwienno odkryty na prosławu Boga i tym samym na dosiągnięcia wiecznego blażeństwa. Podobne zadania w Wietchom Zawiecie mieli faryzei. Ich zadaniem też było propojeszczowanie, może nie propojeszczowanie, że передавania всім віруючим закон Божий. Закон Божий в Ветхом Завете, то тобто, не були тільки заповіді, але було ціле множество різних чинностей, які людина виконувала в своєму житті, і вони повинні бути в якийсь там спосіб згідні з навчанням Божим. Знаємо, що право Ветхого Завету і право єврейське є дуже-дуже таке детальне, обіймує практично всі сфери життя. Jeśli my by popali w jakąś tam religijną, jewryjską rodzinę, to by zostryli się z różnymi zwyczajami, z różnymi zakonami, których nie można nikak ignorować. Na przykład taki prosty życiowy szach, że nie może być małako w jednym chowadzielnikie z miasą. No i powinien być oddzielny chowadzielnik na małako i oddzielny chowadzielnik na miasto. I takich zwyczajów jest dużo bagato, związane z na przykład z szabatem, że jewrej na przykład w szabat nie może wykonywać żadnej czynności. No i dużo często jewreją w czasie szabatu służyli jazyczyskie susidy. Te susidy, które nie jest jewrejami. Najczęściej chrześcijanie, jak to było na terytorium Ukrainy czy Polski, a na przykład w Palestynie to byli muzułmanie albo też chrześcijanie. Także mamy tutaj ten zakon Boży, który był wykonywany przez faryzeów, a episkop ma prowieszczować Chrystowej Ewangelii. To jest coś to bilsze, bo tutaj jest zaznaczone takie słowo siłoju ducha, kliczuczy ich do wiry. My przyjmujemy, że episkop i za tego faktu, że win je pomazanikom, jest pomazany na episkopa, otrzymuje automatyczno Światowo Ducha. Że przyjmujemy, że każdy episkop z racji swoich świadczeń episkopskich jest pod wpływem Światowo Ducha. I pod wpływem tego Światowo Ducha, z pomocą tego Światowo Ducha ma progłoszować Ewangelię. Ma передавати prawdę o Ewangelii Jezusa Chrystusa, o jego namierzeniach, o jego namierzeniu spasienia ludztwa, передавати z Duchem Świętym i передає z Duchem Świętym. I to jest duże, duże potrzebne i duże ważliwe, żeby te передавання było postojne, żeby episkopy nikoli nie zabywali. Tomu tak często episkopy występują na różnych uroczystościach i progłoszują słowo Boże, bo to wynika z ich pierwszego obowiązku, najpierwszego obowiązku episkopa. Konieczno, my przyjmujemy, że episkop jest tym, który jest w jedności z papą rzymskim. I to, co on передає w swoim nauczaniu, jest zgodne z nauczaniem cerkwi. Storożą nad tym faktem cerkwa postawiła tak zwaną kongregację do spraw czystoty wiry, tak nazywają dzisiaj popularne inkwizycję, która badaje, zrównaje, jeśli są jakieś sumniwy odnośnie jakiegoś wyskazania, jakiegoś episkopa, w ten moment ta kongregacja do spraw czystoty wiry wyskazuje się i wydaje specjalne dekrety, które oceniają dane jakieś tam sumniwy, jakie może kto to maty, słuchając jakoś tam episkopa. Ale to nie nasze zadania, to zadania kongregacji albo do spraw episkopów, albo do spraw czystoty wiry. Co jest następnym zadaniem episkopa? Sposób wykładania chrześcijańskiego wczenia. Episkopy mają wykładać chrześcijańskie wczenia sposobem przystosowanym do potrzeb czasu, tobto takim, jaki dać odpowiedzi na trudności i pytania, co nimi ludztwo najbliższe obciążone ta sturbowane, a także berechty ce wczenia, nawczajuczy i samych winnych jego zachiszczaty i poszyrjuwaty. Pydajuczy ce wczenia, niechaj wony pokażuć materińskie pikluwania cerkwi do prowsich ludzi i swoich winnych i niewirujuczych, ale osobliwo i turbotoju chaj otoczać w biednych i niemicznych, do jakich posław ich Gospodź z ewangelską błagowiścią. W tym fragmencie jest parę takich dużo ważliwych rzeczy. Pierwsza, ma być dostosowany do potrzeb czasu. Czyli ceny nauczania episkop powinien jakoś w jakiś sposób zjednowaty ze specyfiką tego miejsca, w którym winien jest episkopom. Żeby episkop, znając problemy żywuczych, wirujuczych na danej terytorii, w danej dyrżawie, w danym czasie, mógł dostosować na styki swoje nauczania, żeby ono nie było wyderwane od realności, od życia powszechnego każdej ludyny. To jest duży taki ważliwy aspekt, o którym duże często niektóre chrześcijanki zabywają. Tomu, że słowo, które my przydajemy, powinno być słowem, które dotyka się ludzi, a nie będzie dotykać się, jeśli to jest jakaś teoria, która mówi o rzeczach, które z którymi ludzie w ogóle nie zastrzeczają się. Można prekrasną homilię na temat egzegezy świętego pisania wskazać, prawda? Ale jeśli ona w jakiś tam sposób nie dotyka się życia ludzi, no to ta będzie tylko jakaś taka ciekawostka, prawda? Która nie ma nikakowego znaczenia dla problemów, jakie ja mają wyrieszyć w swoim życiu, albo spraw, jakimi ja zastrzeczaję swojemu w swoim życiu. Dlatego tomu episkop jest zobowiązany stosować taki proces, który nazywa się inkulturacja. Inkulturacja jest to proces troszeczkę taki dyskusyjny, bo związany jest z tym, że w inkulturacji przyjmujący i znający różne obyczaje, tradycje ludzi, którzy przeżywają na danej terytorii, żeby jednak te nauczania, które związane z tradycjami, w jaki sposób nie było przeciwstawne cerkownemu nauczaniu, biblijnemu nauczaniu, nauczaniu cerkwi. Tutaj potrzebno dużej, dużej takiej rozwagi. Na przykład afrykańskie cerkwi, to jest taki przykład tylko, mają duży problem na przykład z tak zwanymi praktykami magicznymi. Że tam na przykład, żeby jakaś tam nieszczęście nie spotkało, to daje się jakieś tam żertwy dla jakichś tam duchów lisu, czy duchów pola, czy duchów jakichś żywotnych. I te wirowania próbują czasami ludzie przenieśli na chrześcijańską wiarę. I na przykład próbują w chrześcijańskiemu praktykowania wiary także wnieść modlitwy do jakichś tam jazyckich bogów, duchów, które mają nam dopomagać wyrzeszać swoje problemy, które mają nam dopomagać wnieść swoje życia na tyle udobno, żeby my mogli być uspokojonymi. W Afryce na przykład jest to problem dużo głęboki. Ja zastyczałem pewnych Afrykańców, siaścieników, którzy pochodzą z tego afrykańskiego kontynentu. I oni mówią, że to pierwszym, najważniejszym problemem jest to, że w religii chrześcijańską wplietaje się w duże silno wliaje w takiej praktyce religijnych modlitw jazyckie różne obrzędy. I to na przykład, że my niedawno tam mieli taki skandal w Watykanie, że była tam w obrębie jakichś molitów ekumenicznych wystawiona jakaś tam skulptura jakiejś tam boginki, jak gdyby pokazuje nam co niebezpieku. Bo bardzo siaścieniki było zgiszonych tym, że Papa Rzymski to, że dopuścił taką możliwość, żeby w czasie tych molitw była także wystawiona figura jakiejś tam jazyckiej boginki. No, duże pozytywna można powiedzieć figura, ale jakby nie było, jest to jazycki obyczaj. Dlatego tutaj wymagaj od episkopa cerkwa wielkiej, wielkiej roztropności. To znaczy takiego głęboko wnętrznego przedumania, żeby forma nie wpływała na czystotę chrześcijańskiej wiary. Żeby jakiś tam kulturny, różny obyczaj czy jakieś tam znaki nie przysłaniały, nie przeszkadzały prawilno rozumite moralne nauczania cerkwi, których jasno mówi, że idolopoklonstwo jest jednym z najbliższych poważnych grzechów, jakie może dopuścić się ludyna. I wszelkie magiczne formy są niezgodne z nauczaniem cerkwi, bo w Świętym Pisaniu jeszcze w Wietkom Zawiecie dużo jasno i konkretno wysłowiło się przeciw wszelkim rytuałom, które mają odnoszone do jakichś złych czy dobrych duchów. Tutaj żadnej różnicy nie ma, bo dobry duch dużo szybko może stać jakoś złym. Dalej mówiąca, przydajcie ze wczenia, niechaj one pokażą materyńskie pieklowania cerkwi pro wszystkich ludzi i swoich wiernych, a osobliwo turbotują dla biednych i niemicznych, do jakich posłał ich Gospodź z ewangelską błogowieścią. Tutaj jest ciekawy taki element, bo my domajemy, że zawdania cerkwi odnośnie biednych jest takie, żeby допомагати їм матеріально, щоб їм давати конкретне средства, щоб їх накормити, одіти. Але тут і говориться, що теж до бідних треба дійти з євангельською боговістю. То значить передавати їм правду о Богу, котра як би не підтримується ділами милосердя. Але не можна, наприклад, розпочинати евангелізацію від того, що обдаровуєш даного чоловіка якимись там благами, накормиш його, а потім довіру будеш говорити правду. Треба то в якийсь спосіб з'єднати гармонію єдно з собою, щоб, наприклад, всі розуміли, що то, що я даю тобі якісь там дари, що допомагаю тобі, обдаровую, ділюсь тобі своїми благами, виникає з факту тільки того, що я є людиною, котра практикує християнську любов, котру я проголошую. І в цей момент проголошування з'єднується з діянням. І в цей момент до бідних доходить не тільки факт, що ти є споможений церквою, але також факт, що та церква робить то з любові, з любові. Що не може бути байдужа під нещастям других людей. Незалежно від того, і навіть не задумуваючись, і не питаючи, чому та дана людина є бідна чи ні. Бо то є вже проблем старостепенний. То вже не є першоплановий проблем. Далі, наступним завданням епіскопа то є катехічна підготовка. Катехетична підготовка. Що це означає? Нехай епіскопи пільнують, щоб катехетичної підготовки спрямованої на те, щоб зробити віру просвідчену вченням живішою, виразнішою та діяльнішою. Дуже старанне охоплювати дітей і молодь, а також дорослих. Катехізація дорослих. Катехізація є то впровадження в принципи віри, принципи моралі. Та катехізація є потрібна на всіх уровнях, виховання молоді дітей, але також є потрібна для дорослих. І тут є певний проблем, бо тої катехізації дорослих як такі є дуже небагато. Бо душпастирське діяння церкви настільки є захоплене і зайняте тим, щоб виконати всякі завдання церкви відносно таїнств, відносно служб Божих, відносно передавання таїнств, що часами часу бракує на то, щоб займатися катехетичною діяльністю. А катехетична діяльність має постійно допомагати нам більш глибоко розуміти таїнства, більш глибоко переживати таїнства і розуміти суть таїнств, щоб не було таких проблем, що як, наприклад, приходить до мені людина, щоб похрестити свого ребенка, і як охресних приводить до священника людей, котрі мають дуже-дуже дуже невелике пізнання віри, або навіть невеликий процес практикування віри. Наприклад, в Польщі, щоб хресний мог бути допущений до того, щоб бути хресним, повинен принести з парафії, своєї парафії, засвідчення від настоятеля, що він є, як то говориться, достойний до того, щоб стати хресним батьком даної дитини. Достойний, приготований. То значить, що є то та людина, котра є свідома того, що вона чинить, що таїнство хрещення то не є тільки бути свідком на хрещенні, хоча можна бути тільки свідком на хрещенні, але хресний то є той, котрий має також допомагати батькам дитини виховувати її вірі. І що тут потрібна є катехеза для батьків і хресних, щоб вони розуміли, що хрещення є то процес, а він більш сложний, то не є тільки якийсь ритуал, котрий є до кінця незрозумілий, або ритуал, котрий є такий розповсюджений і ніби зрозумілий, а в результаті ані батьки, ані хресні не розуміють, яке завдання перед ним ставляє церква відносно хрещення і виховання даної дитини, в вірі. Що є відповідальність, велика відповідальність на батьків і хресних до того, що дана дитина потім могла гармонійний спосіб війти на цю дорогу виховання і на цю дорогу возростання віри. Так що катехетична підготовка, і над тим всім повинен епіскоп в якийсь там спосіб, все це повинен епіскоп контролювати, повинен доглядати, повинен, наприклад, перевіряти катехетичні здібності осіб, які са послані до того, щоб цю катехезу передавати. В Польщі, де, наприклад, є обов'язок, де є навчання релігії також і в школі, щоб стати вчителем релігії, треба мати від епіскопа так звану канонічну місію. То значить документ, який стверджує, що дана особа є приготовлена в спосіб згідний з навчанням церкви навчати, катехізувати дітей чи молодь. І тут катехета має за завдання таке навчання здобути. Найчастіше вимагається то особ, яка навчає релігії, щоб така особа закінчила або катехетичний відділ, або богословський якийсь факультет, який допоможе мати гарантію, що якщо ти закінчиш такий факультет і власті даної школи вищої визнають тебе особою достатньо знаючу богослов'я чи даний матеріал до передавання, мог бути особою, яка в спосіб то адекватно буде передавати, не катехізувати молодих. Тут треба, і тут завдання епіскопа є такі кваліфікації, як то говориться, такі кваліфікації передавати і контролювати. З іншої сторони, є те, що контроля зі сторони держави, котра перевіряє методичне і педагогічне знання даної особи. Наступне завдання епіскопів, то є завдання епіскопів освячувати. Чили епіскоп є тим, котрий стоїть на чолі освячування на пастві своїх вірних, і то освячування виражається в різний спосіб. Виконуючи своє служіння освячення, нехай епіскопи пам'ятають, що вони вибрані з людей і поставлені для людей у тому, що стосується Бога, щоб приносити дари і жертви за гріхи. Бо епіскопи мають повноту святого таїнства рукоположення, їм при здійсненні своєї влади підпорядкувані як презвітери, як і щоб стати рівними співробітниками єпіскопського чину і самі посвячені на справжніх священників Нового Завіту, так і діакони, які служать народові Божому в спільноті з епіскопом та його презвітерами. Чи перше завдання епіскоп, то є та влада, яка є їм дана, щоб освячувати через рукоположення, чи контролювати процес формування майбутніх священників, пресбітерів, потім процес підтвердження, що даний кандидат на священника чи пресбітера виповняє всякі моральні і також богословські норми, котрі потрібні са на того, щоб священник даний мог добре служити і виповняти своє завдання. Тут епіскоп є відповідальний, наприклад, за уровень навчання в семінарії, за вихователів в семінарії, за професорів в семінарії. Бо від вихователів залежить, який спосіб буде сформований даний священник своїм практикування віри, тієї віри, яку потрібно продовжувати, будучи священником, чи практикування того, що ми називаємо молитвою, praktykowania, żeby świeczenik był tym, który pierwszy jest postawiony i ma obowiązek modlitwy się za cerkwę, ale także praktykowania posłuszania, żeby cały czas była zachowana jedność między świeczenikiem, prezbiterem a episkopem, żeby episkop mógł czuć w świeczenikach dzisno te prodlinia swoich upownoważeń, jakie nadała jemu cerkwa. On передаje czastynu tych upownoważeń świeczeniku, prezbiteru. I prezbiter, świeczenik ma ten za jednej strony obowiązek, a z drugiej strony przywilej, żeby te upownoważenia episkopa wykonywać winnosno pastwę, nad której episkop daną osobę stawiaje. I urowień, ale także formowania, a potem teraz trzeba sprawdzić, czy dana osoba jest w prawidłowy sposób sformowana. I tomu na przykład episkop przed świadczeniami, czy na diakona, czy na świeczenika, ma obowiązek czynić tak zwane skrutinium. Skrutinium to jest takie badania, którym jak gdyby sprawdza, czy urowień znania i urowień formacji, czyli duchownej formacji, czyli tego, jaka jest osobistość świeczenika danej osoby, był odpowiadający oczekiwaniom episkopa, ale także oczekiwaniom całej cerkwi. Tutaj jest duże ważliwe, żeby mówiąc o świeczenikach i przygotowując świeczeników, główne pryncypy świeczeństwa były cały czas przedawane, żeby były zgodne z nauczaniem cerkwi. Tutaj są specjalne dokumenty, które określają, jakimi czertami charaktera i powiedzinki i praktyki religijne powinien wykorzystywać dany kandydat na świeczeństwo. Tomuż to urowień tej formy oświadczującej zależy od tego, w jaki sposób będzie episkop kontrolować swoich kandydatów na świeczeników. Bo można wskazać, że z jednej strony każdy świeczenik ma prawo wykonywać funkcję oświadczenia, wyprawiający konkretne służby albo udzielający konkretnych taństw. W jaki sposób powinien to czynić, też ma jakiś tam, ma duży, duży wielki wpływ. Z jednej strony trzeba także znać, że błahodacji, które niosą z sobą konkretne taństwa, są w jakimś tam sposób niezależne od osoby, która to wykonuje, z jednej strony, ale z drugiej strony ta osoba, która to wykonuje, czy swoje znania, czy swoje wynoszenia, czy swoje przeżywania i rozumienia tego taństwa może dopomóc tej ludynie, która przyjmuje dane taństwo, bliż głęboko wchodzić w dyjsność procesu oświadczenia, żeby ten proces oświadczenia był bliż efektywny, bliż głęboko dotorkał się ludyny. I to mu jest ważliwe na przykład, że jeśli ty jako świeczenik, i tutaj trzeba też, episkop jest odpowiedzialny za to, żeby na przykład urowień propowiedzi był taki, żeby nie przeszkodziwał, chociażby nie przeszkodziwał wierującym przeżywać służby Bożej w sposób taki, który pomógłby im wyczuwać bez jakiej problemy w prisutstwie samego Jezusa Chrystusa w formie liturgii. Tutaj służy temu sposób wyprawienia danej liturgii, w jaki sposób świeczenik jest zaangażowany, to znaczy na skąd on przeżywa tę liturgię, ale z drugiej strony także sposób, w jaki sposób przedaje prawdę w formie całej liturgii, w jaki sposób pomaga przyjąć to słowo, które było przegłoszone. Słowo i tak jest niezależne od świeczenika, bo ono jest ustanowione cerkwą. Cerkwa ustanawia czytania na każdą niedzielę, na każdy dzień. Świeczenika rola i zadania jest takie, żeby przybliżyć to słowo do tych, którzy jest przysutni na danej służbie. I to jest zadanie oświadczowania. Bo jeśli osoba poczuje sobie w jakiś sposób związana z tym słowem, które było przegłoszone, już to jest początek procesu oświadczowania, bo z dopomocą Świętego Ducha i Bożej Błahodacji, a potem jeszcze Świętego Przyciasku, który Jezus Chrystus jak gdyby jest pieczęcią na tych wszystkich darach, jakie Gospodź przygotował na temię w ramach tej całej liturgii, żeby te nauczania i ta pieczać, i cały proces, był wykonywany w sposób najkraszczy. Ja nie mówię bezdoganny, bo to nie można tak skazać, ale najkraszczy. I to jest zadanie episkopa, żeby w taki sposób przygotować świeczników, żeby to robić w sposób najkraszczy. I tomu on niektórych świeczników ustanawiaje katechetami albo duszpasterami młodzi, bo zamietił na przykład, albo posłyszał, że dany świeczenik ma dobry kontakt z młodzią. Na przykład, i w ten moment on automatycznie daną osobę stawiaje w taką misję, żeby mógł jak najkraszcze te zadania wykonać. A drugi świeczenik na przykład jest dużo dobrym archiwistą. A może być archiwistą, który też modli się i pomaga w tym, że dzieje porządek w tych dokumentach, w tych jakichś tam różnych dziełach, żeby dana osoba mogła najkraszej orientować się w tym sim. Jest też dobry organizator, znajomo, że pracujemy, że na terenie na przykład naszej eparchii jest dużo takich miejsc, w którym trzeba budować cerkwę. Są świeczniki, które mają osobliwy dar budowania cerkwi. Czemu nie? Nawet są dobrymi organizatorami budowniczymi, znają się te aspekty. Na przykład ten dom, w którym my znajdujemy, który jest postawiony wielkimi staraniami nastojaciela parafii Uspienia Preserwy Dziwy Maryi, ojca Josifa Czerwonki. I ojciec Josif Czerwonka w swoim życiu już by pobudował parę cerkwi, prawda? Także ma też ten talent, prawda, budować tej ziemnej struktury, które dopomagają potem ludziom zbierać się i przeżywać liturgię. Także widzicie, drogie bracia i siostry, są to procesy i są to zadania, które episkop powinien być świadomy, ma swoich pomiczników, do tego służy na przykład mu tak zwana rada duszpasterska i różnego typu komisji, które odpowiadają za oczeredne funkcje cerkwi. Na przykład jest komisja liturgiczna, która dopomaga jej liturgiczne sprawy uporządkować. Jest komisja ekonomiczna i tak dalej, i tak dalej. Tych komisji dużo bohater w zależności od tego, jakie są potrzebne episkopu dopomaga w tym sowiecie i takie orientowania się w wszystkich zwyczajach i we wszystkich aspektach decyzjalnego episkopskiego наблюдення.
Тож на цьому ми дякуємо отцю Міхалу Бранкевичу. Це були документи Другого Ватиканського собору. Говорили про єпископів. І почуємося за тиждень. Дякую, отче, з Богом.
З Богом.